Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Renia i Sławek, mąż i żona, mama i tata i ich dzieci, Weronika i Wiktor. Myślę, że w tym ich uklęknięciu przed obrazem świętego Józefa Kaliskiego odnalazło się mnóstwo rodzin w Polsce i na świecie. Wszystkie pozdrawiamy i zapewniamy, że modlimy się wspólnie w tak bardzo ważnych intencjach. Rozpoczął się październik. Weszliśmy do tej bazyliki z różańcem w ręku, ale to oznacza, że za nami wrzesień, że się skończył, że minął ten miesiąc, który jest takim, można by powiedzieć, startem czegoś ogromnie ważnego. Rozpoczyna się rok szkolny, katechetyczny. Trzeba podjąć wiele wysiłku, żeby to wszystko ruszyło. Troszczy się o to szkoła, nauczyciele, dyrekcja, ale ogromne, myślę, takie dobre poruszenie jest też w każdym domu, skąd idą do szkoły dzieci, młodzież. Trzeba wiele spraw załatwić, dużo kupić, pozbierać pieniędzy. To wszystko jest bardzo wymagające. I widzimy, jak wielu rodziców wspaniale wywiązuje się z tych zadań. Ale może być tak i czasem się tak zdarza, że można zapomnieć o tym, co pierwsze i najważniejsze. O tym, że trzeba dziecko wyprawić w życie, w świat, rozwijając wiarę. Że trzeba, aby zaszczepiło w sobie tę myśl, że przez całe życie trzeba rozwijać wiarę, że trzeba w niej wzrastać, że ona musi być żywa, że musi być prawdziwa. Ostatnio poprzez Komisję Wychowania księża biskupi przypomnieli nam, że człowiek wierzący ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wiarę. I trzeba pamiętać, że odpowiedzialność pierwszorzędna za wychowanie do życia z wiary, w ogóle za wychowanie, spoczywa na rodzicach. I dlatego ci, którzy tutaj modlili się z drżeniem w głosie, ze wzruszeniem, mówili o tym, co jest codziennością życia rodzinnego i domu w kontekście wychowania. Dlatego z tą ważną intencją przychodzimy tutaj i chcemy sobie przypomnieć, jak powinno się to realizować. Jest z nami gość, który przyjechał do nas z Bielska Białej, ksiądz dr Marek Studencki, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej, wykładowca pedagogiki, diecezjalny wizytator katechizacji. Witamy serdecznie, księże Marku, tutaj u nas w Kaliszu u świętego Józefa. Wielkie brawa dla księdza Marka. Nasz prelegent, ksiądz Marek, nie ustalaliśmy tego, ale on, powiem, zna to miejsce. On też tu dzisiaj dziękuje świętemu Józefowi, bo to jest wielki patron. Może nam jakieś jedno słówko powie. Ale jest rzeczywiście człowiekiem oddanym temu, o czym chcemy dziś powiedzieć. To jego zatroskanie jest wielkie. Słyszeliśmy w ostatnim tygodniu wychowania, jak mówił poprzez media katolickie, o tym, co ważne. Księże Marku, o tej odpowiedzialności za wychowanie do życia z wiary, o tym, co spoczywa na rodzicach, o potrzebnej w ich życiu czujności, o potrzebnej aktywności, bo wiemy, że taką trzeba wykazać, że trzeba być blisko dzieci w domu, ale trzeba być blisko szkoły, nauczycieli, dyrekcji. Trzeba pytać, trzeba stawiać wymagające pytania i na nie uzyskiwać odpowiedzi. Jak to zrobić? Jak się tego uczyć? Skąd brać siłę? Prosimy. 8, może 9 minut do dyspozycji księdza Marka. Niech nam powie, niech popłynie to słowo do polskich domów i tam wszędzie, gdzie nas słuchają i oglądają.
Drodzy pielgrzymi, kochani słuchacze Radia Maryja, Radia Rodzina i Telewizji Trwam, nie wiem, czy sprostam wymaganiu księdza Leszka i czy rozwinę ten temat jak się należy, bo czas jest krótki, a problematyka, którą by trzeba poruszyć, jest bardzo obszerna. Pochodzę z diecezji bielsko-żywieckiej. Tam się znajduje miejsce urodzenia wielkiego świętego Polaka, arcybiskupa Lwowa, świętego Józefa Bilczewskiego. Urodził się w Wilamowicach. Jego listy pasterskie są kopalnią treści na temat wychowania, zwłaszcza kształtowania charakteru. W jednym z tych listów przywołuje taką historię, która wydarzyła się w starożytnej Grecji, w Atenach, kiedy ta cywilizacja ateńska chyliła się ku upadkowi. Upadek obyczajów spowodował, że cały kraj był już u kresu wytrzymałości i zebrali się, jak mówi ta opowieść, mędrcy ateńscy, żeby ustalić, co robić dalej. Wszyscy już zabrali głos, tylko jeden z nich ciągle milczał. Kiedy oczy wszystkich zwróciły się w jego kierunku, on bez słowa wziął jabłko, to jabłko już było troszkę zgniłe, rzucił to jabłko na podłogę, z całej siły tak nim cisnął o posadzkę. Jabłko rozleciało się na drobne kawałki, ale oczom wszystkich ukazały się pestki. I zrozumieli, o co chodziło w tym przesłaniu bez słów. Mimo że owoc był już zepsuty, to pestki były jeszcze zdrowe. I z tych pestek mogła wyrosnąć nowa roślina, która wyda zdrowe owoce. Zrozumieli, że ratunek dla społeczeństwa jest w dzieciach i w młodzieży. To są te zdrowe pestki, które mogą wydać owoc. I na to trzeba kłaść nacisk. I moi kochani, nigdy nie dość rozmów, dyskusji, a zwłaszcza wysiłków, które inwestujemy w wychowanie. W tym roku już po raz czwarty w naszej ojczyźnie przeżywaliśmy tydzień wychowania. Był list pasterski na ten temat, były katechezy przygotowane, prelekcje dla rodziców, dla nauczycieli. O wychowaniu trzeba mówić. Dzisiaj chcemy powiedzieć o wychowaniu w wierze. Podstawowe znaczenie dla naszej wiary, dla przeżywania wiary w sercu ma doświadczenie Pana Boga. Kim jest dla mnie Bóg? A obraz Boga w sercu, w wyobraźni człowieka tworzy się, jak wiadomo, na podstawie obrazu ojca i matki w rodzinie. Jedna z pań dyrektorek przedszkoli w naszej diecezji tak się kiedyś wyżaliła w czasie wizytacji katechetycznej. Pani katechetka przychodzi do naszego przedszkola, mówi dzieciom, że Bóg jest ojcem, a u mnie duża część dzieci w przedszkolu nie ma ojca. Albo ten ojciec jest, ale wyjechał za granicę w poszukiwaniu pracy, a może jest obecny fizycznie w domu, ale dla dzieci nie istnieje, bo nie ma serca dla dzieci, bo zajmuje się czymś innym. Mówimy dzisiaj o świecie bez ojców. Tomasz Williams w takiej wspaniałej książce na temat zaufania do Pana Boga mówi o pewnym prawniku amerykańskim, który chciał udzielić swemu synowi takiej dość wstrząsającej lekcji. Postawił krzesło, taki taborecik, polecił, żeby ten syn wszedł na to krzesełko i mówi: a teraz zamknij oczy i tak wychyl się do tyłu. Ja tu jestem i cię asekuruję. Kiedy chłopczyk się przechylił, ojciec w ostatniej chwili odskoczył na bok i chłopak spadł na ziemię. I usłyszał wtedy słowa ojca: to dlatego, żeby cię nauczyć, że w życiu nie można nigdy nikomu zaufać, nawet własnemu ojcu. Straszna lekcja takiej niezależności. Pewnie ten ojciec liczył na to, że jego syn nie będzie nikomu ufał, a wtedy będzie walczył o swoje w życiu, będzie się rozpierał szeroko rękami, idąc przez świat jak taran, pokonując przeszkody. Chciałem cię nauczyć, że w życiu nie można nikomu ufać, nawet własnemu ojcu. Nikt z nas by pewnie takiej lekcji swemu dziecku nie udzielił, ale ilu ojców poprzez to, że nie ma ich w domu albo są, przychodzą czasami nietrzeźwi, udziela właśnie takiej lekcji. Ojciec, który właściwie jest tylko z nazwy ojcem, nie wypełnia obowiązków ojca, właśnie tego uczy swoje dzieci, że w życiu nie można nikomu ufać, nawet własnemu ojcu, a nawet Panu Bogu. Bo jeśli ktoś nie nauczy się tego pierwotnego zaufania w domu i nie czuje domu jako miejsca bezpiecznego, gdzie przychodzi i spotka kochającego tatę i mamę, taki człowiek będzie miał problemy z modlitwą i będzie z trudem Pana Boga nazywał ojcem. Moi kochani, popatrzmy, jaki to wielki zaszczyt, że ojciec nosi to samo imię, jakie używamy wobec Pana Boga. Boga nazywamy ojcem. Czy może być na ziemi większe wyróżnienie niż nazywać się ojcem? A matka nosi to imię, jakie stosujemy wobec Matki Najświętszej. Nie ma większego zaszczytu niż być ojcem i matką. Tylko trzeba być ojcem, być matką. Moi kochani, popatrzmy, święty Józef nie był przecież naturalnym ojcem Pana Jezusa, a nazywamy go ojcem, bo będąc opiekunem, był wspaniałym ojcem. Nie był ojcem z natury, ale przecież był ojcem. Spełnił zadanie ojca. Opowiadał niedawno ksiądz biskup, ordynariusz naszej diecezji, ksiądz biskup Roman, że kiedy jeszcze katechizował młodzież w salce katechetycznej, zaprosił pewnego razu osobę z poradni rodzinnej, żeby przeprowadziła pogadankę o rodzinie. I zauważył, że dwóch chłopców, takich młodzieńców już ze szkoły średniej, z wielkim zasłuchaniem uczestniczyło w tej prelekcji. I potem była już druga grupa, młodzież się wymieniła, a oni jeszcze zostali. I z wielką uwagą dalej wsłuchiwali się w słowa tej pani, która pełniła funkcję doradcy rodzinnego. I ksiądz katecheta potem poczekał na nich i pyta, dlaczego przyszliście drugi raz? Przecież każdy z was miał tylko raz uczestniczyć w tej lekcji. Wtedy oni odpowiedzieli, bo ta pani tak pięknie mówiła o ojcu. Potrzebowali tego, by przynajmniej posłuchać o ojcu. Dzisiaj dzieci są stęsknione obecności ojca i matki w domu. Przede wszystkim, żeby wychować wierze, trzeba mieć czas dla dzieci. My nazywamy ten wiek przedszkolny wiekiem pytań. Wiemy, że dzieci zasypują nas pytaniami, bombardują wręcz pytaniami. Ja to porównuję do takiego obrazu z życia przyrody, kiedy piskle wyciąga główkę z gniazdka i czeka, aż jego rodzice przyniosą mu coś do jedzenia. Człowiek jest pragniony odpowiedzi na najbardziej zasadnicze pytania. Pytania, które stawiają dzieci, zwłaszcza dzieci w wieku przedszkolnym, to są pytania największych filozofów. I chwała Panu Bogu, jeśli dziecko znajdzie na te pytania odpowiedź. A kiedy mama czy tata powie, teraz mi nie przeszkadza i nie mam czasu, to dziecko tych pytań może więcej nie postawić. Mało tego, ono z tymi pytaniami może już nigdy nie powrócić. I te pytania pozostaną w jego życiu bez odpowiedzi. Moi kochani, mówi się, że decydujące znaczenie dla wychowania, także dla wychowania w wierze, ma pierwsze 5 lat życia dziecka. To dlatego tak ważne jest, żebyśmy dopilnowali, by dzieci uczestniczyły w lekcjach religii już w wieku przedszkolnym, już w wieku 5 lat, 6 lat. Dziecko potrzebuje, poszukuje odpowiedzi na najważniejsze pytania i chce te odpowiedzi znaleźć. Te lekcje religii w przedszkolu, wiadomo, nie trwają godzinę, bo dziecko ma ograniczone możliwości, to jest 2 razy po 0,5 godziny w tygodniu, ale jest to bardzo ważne, żebyśmy, kierując dziecko do przedszkola, zwrócili uwagę, czy są tam lekcje religii. Oczywiście taka teza nie zastąpi roli rodziców, ale ma bardzo ważne znaczenie, bo znakomicie uzupełnia to, co rodzice mają czynić w domu. Jest taka wstrząsająca książka, także znalazła potem odzwierciedlenie w sztuce teatralnej, nosi tytuł Rozmowy z katem. Skąd ten tytuł i o czym jest ta książka? Otóż zaraz po wojnie w Warszawie na Mokotowie w więzieniu odbywał karę Kazimierz Moczarski. Karę w cudzysłowie, ponieważ był zaangażowany w działalność Armii Krajowej, po prostu został niewinnie oskarżony i posadzono go w jednej celi z okrutnym zbrodniarzem hitlerowskim Jürgenem Stropem, który odpowiada za likwidację getta w Warszawie. Żeby ten czas dobrze wykorzystać, żeby odnieść jakiś pożytek z tego bezproduktywnego czasu w więzieniu, Kazimierz Moczarski zaczął przeprowadzać wywiad z tym zbrodniarzem hitlerowskim. I ten wywiad znalazł odzwierciedlenie właśnie w tej książce, no, wstrząsającej lekturze. I na jednej ze stron tam znalazłem taką bardzo ciekawą scenę, kiedy ten dziennikarz zadaje zbrodniarzowi pytanie, skąd w pana sercu wzięła się tak wielka nienawiść? Jak to się stało, że pan był zdolny do takich rzeczy, żeby z zimną krwią pozbawić życia tylu ludzi? I on wtedy dał nieoczekiwaną odpowiedź. Mówi, proszę pana, jestem panu w stanie podać dokładny dzień i godzinę, kiedy się to wszystko zaczęło. i powiedział, że miał wtedy 9 lat. To był dzień świętego Mikołaja. Tam w Niemczech święty Mikołaj przynosi dzieciom prezenty i wkłada je do bucików. Wstał rano, żeby zobaczyć, co mu tam przyniósł święty Mikołaj. Zobaczył, że jego buty są puste, ale za to brat ma podwójną ilość prezentów. Domyślił się, co się stało. Brat w nocy zakradł się do przedpokoju i przejął jego prezenty. Nie czekając na nic, rzucił się z pięściami na swego brata. Bratu ciekła z nosa krew, miał podbite oko. Weszła mama i chciała go skarcić. Co zrobiłeś swemu bratu? Ale wtedy przybiegł ojciec. Chwycił matkę takim żelaznym objęciem i mówi: zostaw go, dobrze zrobił. Niech nauczy się bić o swoje. Tak jak ja biłem wrogów naszego Vaterlandu, tak on musi być mocnym, silnym człowiekiem. I mówi: proszę pana, wtedy po raz pierwszy w moim oku pojawiła się iskra nienawiści. Popatrzmy, ta iskra, która zapłonęła w dzieciństwie, potem wybuchła wielkim pożarem. Stała się przyczyną cierpień tylu ludzi. W życiu dziecka rozpalają się iskry i jedne z tych iskierek trzeba zawczasu zgasić, a innym trzeba się pozwolić rozwinąć. Bo tam może być iskierka ognia, który potem zapłonie ogniem miłości. Popatrzmy, moi kochani, jak krótko swoich rodziców miał święty Jan Paweł II. Mamę stracił w wieku 9 lat, kiedy pan dyrektor go wyprosił na korytarz i mówi: Karolu, wróć do domu, tam czeka tata, zmarła twoja mama. A ojciec opuścił go w czasie II wojny światowej, wtedy, kiedy go tak bardzo potrzebował, bo był dla niego jedyną ostoją. Żyli bardzo krótko, ale ten czas obecności rodziców w jego życiu zaprocentował potem dojrzałością papieża jako człowieka, jako mężczyzny, jako kapłana, biskupa i wreszcie wspaniałego papieża. Nie tylko liczy się to, ile czasu ilościowo poświęcamy dzieciom, ale ważne jest to, w jaki sposób ten czas z dziećmi spędzamy. I chyba większe znaczenie ma jedna godzina, kiedy jesteśmy skoncentrowani na dziecku, kiedy jesteśmy dla niego, kiedy odpowiadamy na jego pytania, kiedy mu towarzyszymy. Ona jest bardziej wartościowa niż 7 godzin takiego bezproduktywnego spędzania czasu w domu, kiedy dziecko jest pozostawione samemu sobie, a my się zajmujemy naszymi sprawami. Mieć czas dla dziecka. Moi kochani, gdybym miał powiedzieć, która z dziedzin wychowania ma najważniejsze znaczenie, to bym powiedział, no to jest wychowanie w wierze. Kiedyś czytałem taką anegdotę z życia jednego z niemieckich mężów stanu, jeszcze sprzed wojny, Ludwig Windthorst, człowiek głębokiej wiary. Został zapytany przez jedną z pań, takich liczących się w ówczesnym środowisku niemieckim: pan ma taki gust, chciałbym wystąpić, zaproponowano mi zdjęcie na okładce jednej z gazet. Niech pan mi doradzi, w jakim ujęciu najlepiej tam wypadnę. A on wtedy miał się uśmiechnąć i powiedzieć: proszę pani, niech pani pozwoli się sfotografować, jak pani składa ręce swojego dziecka do modlitwy, bo nie ma piękniejszego widoku na świecie niż widok matki i ojca, którzy składają ręce swego dziecka do modlitwy. Te ręce złożone, kiedy mama po raz pierwszy uczy dziecko modlitwy, już potem najczęściej zostają złożone do końca życia. Mogą być różne losy człowieka. Nieraz to dziecko może zejść na jakąś boczną drogę w życiu, ale zawsze będzie miało do czego wrócić. Ja tak patrzę na opowieść o synu marnotrawnym i tę opowieść biblijną, jedną z najpiękniejszych przypowieści Jezusa, można zinterpretować w kluczu wychowawczym. Popatrzmy, ten ojciec z przypowieści poniósł taką pozorną klęskę, bo syn go opuścił. Tyle wysiłków, tyle starań, syn opuszcza dom ojca. Ale co się okazuje? Kiedy był na dnie, kiedy wydawało się, że wszystko jest stracone, wtedy sobie przypomniał, że przecież jest ojciec. Przypomniał sobie jego słowa. Odczuł jego serce, które biło dla niego miłością. To wszystko stanęło mu przed oczyma i powiedział: no może wstanę i wrócę do mojego ojca. Może mnie nie odrzuci. I okazało się, że ten ojciec odniósł wielkie zwycięstwo, bo nikt nie zagwarantuje nigdy, że człowiek, który jest przecież wolny, nie będzie miał w życiu trudnych chwil i gdzieś tam zabłądzi. Ale właśnie wtedy, kiedy będzie na dnie, kiedy doświadczy tego życia bez miłości, życia gdzieś w zagubieniu, na obczyźnie, przypomni sobie mamę, tatę i wróci. Rodzic, który przekaże dziecku wiarę, to ktoś, kto stawia znaki drogowe na drogach życia dziecka. Znaki drogowe nigdy nie gwarantują, że człowiek się będzie ich trzymał. Ale gwarantują jedno, że kiedy człowiek zabłądzi, będzie miał jak wrócić. Wychowanie to nie jest prowadzenie dziecka za rękę przez życie. Nikt z nas tego nie zrobi, bo nawet fizycznie to jest niemożliwe. Wiadomo, że kiedyś nas siły opuszczą i kolej rzeczy jest taka, że to dzieci żegnają rodziców. Czasami zdarza się inaczej, to są zawsze bardzo bolesne chwile. Natomiast rodzic, który przekaże dziecku wiarę, wie, że to dziecko jest w dobrych rękach. Że zawsze sobie poradzi, że nawet jeśli będą cięższe chwile, będzie miało gdzie wracać. Rodzic, który nie wychowuje, który nie przekazuje wartości, to ktoś, kto odbiera, usuwa znaki drogowe z życia swego dziecka. I to dziecko też zabłądzi, ale nie będzie miało jak wrócić. Moi kochani, my rozróżniamy w pedagogice takie dwa rodzaje czynności wobec dziecka. Opieka i wychowanie. Obie te dziedziny wychowania są bardzo ważne. Opieka, czyli zapewnienie dziecku dobrych warunków życia, pokarmu, komfortu życia, higiena, zdrowie i wychowanie, czyli kształtowanie w duchu wartości, w duchu wiary. I to są tragiczne sytuacje, kiedy dziecko jest zaniedbane i kiedy trzeba wspomagać rodziców, czy wręcz ich zastępować, bo zaniedbują działanie opiekuńcze. Ale dzisiaj mamy bardzo często do czynienia z rodzinami, które dzieckiem się opiekują, ale zapominają o wychowaniu. Sam to przeżyłem kiedyś w czasie rekolekcji parafialnych. Jedna z uczennic, to była dziewczynka w wieku szkoły podstawowej, nie uczestniczyła w rekolekcjach. Pytam mamy, dlaczego dziecka nie było na rekolekcjach? A proszę księdza, było tak zimno, padał deszcz, bałam się, że mi się przeziębi. Liczyło się zdrowie, ale ta mama już zapomniała o tym, że w kościele to dziecko mogłoby się czegoś dowiedzieć, zbliżyć się do Pana Boga i że warto czasami nawet zaryzykować, kiedy jest ta pogoda nie taka jak trzeba, bo Kościół daje oparcie na całe życie. Moi drodzy, mówimy o wychowaniu w domu, ale są takie trzy najważniejsze środowiska wychowawcze, również wymieniane w dokumentach Kościoła. To jest rodzina, Kościół i szkoła. No, większość z nas tu obecnych, jak tak patrzę na wasze twarze, przeszło przez szkołę polską w bardzo trudnym czasie. To był czas, kiedy realizowano tak zwane wychowanie socjalistyczne w szkole. Gdy się weźmie podręczniki pedagogiki, to czytamy tam o tym, że trzeba kształtować świadomość socjalistyczną, że trzeba, na przykład jest taki poradnik, nawet czytałem gdzieś dla kierowników bibliotek szkolnych, oddziałów dziecięcych, bibliotek, żeby organizować pogadanki w niedzielę po to, by oderwać dzieci od Kościoła, od mszy świętej, by skutecznie wychować socjalistycznych maluchów. Ale jakoś tu dzisiaj jesteśmy i ta szkoła jednak coś nam dała. Dlaczego? Jak to jest, że pomimo takich programów i założeń udało się nas wychować? Po pierwsze był Kościół, był dom, ale w szkole byli nauczyciele. I bardzo często to byli ludzie wielkiego formatu. I oni potrafili się wyłamać tym zasadom, tym założeniom i dzięki nim potrafimy znaleźć się w dzisiejszym świecie. Nie dzięki założeniom i strukturom tamtejszej szkoły, ale dzięki nauczycielom, którzy byli ludźmi z klasą, którzy potrafili w tym trudnym czasie być sobą. Oni nie mogli tego deklarować wprost, ale bardzo często to między wierszami dało się wyczytać. Dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie Kościół, dom i szkoła mogą mówić jednym głosem. Czy potrafimy wykorzystać te szanse? Moi kochani, popatrzmy, z rozmów z nauczycielami, z racji swojej funkcji bywam często w szkołach, wynika, że nawet do trójki klasowej, do rady rodziców trudno dzisiaj skutecznie zaprosić rodziców, bo są obowiązki, bo jest praca. Nieraz trzeba z łapanki brać tych, którzy by się zaangażowali w pracę szkoły. Nie ma chętnych. Tymczasem program wychowawczy szkoły jest dokumentem, w którym są wymienione wszystkie cele i założenia wychowania w tej konkretnej szkole. Na kształt tego programu mają wpływ nauczyciele, ale także rodzice. Czy zainteresowałem się programem wychowawczym szkoły, gdzie uczęszcza moje dziecko? Czy wiem, jakie są założenia, jakie tam są idee? Mam do tego prawo. Mało tego, nauczyciele bardzo często bezskutecznie proszą rodziców, by się zaangażowali. My kiedyś będziemy chyba zdawać przed Panem Bogiem z tego sprawę, że nie wykorzystywaliśmy wszystkich szans, jakie dzisiaj mamy. Popatrzmy, moi kochani, przez lata komunizmu myśmy się bili o te prawa. Walczyliśmy o nie, żeby żyć w kraju, gdzie mamy wpływ na szkołę. Żeby nie było tak, że dziecko w salce katechetycznej słyszy coś zupełnie innego niż w szkole. Dzisiaj mamy te możliwości, tylko czy z nich korzystamy? To jest niesamowita odpowiedzialność, jaka ciąży na rodzicach, bo zarówno konstytucja, jak i wszystkie dokumenty, na których opiera się nasza szkoła, na szczęście potwierdzają zasadniczą rolę rodziców w ukierunkowaniu wychowania. Musimy z tego korzystać, moi kochani, bo nikt nas w tym nie zastąpi. Warto się o to postarać. My staramy się dzieci i młodzież przygotować do dojrzałego życia. Są kursy językowe, komputerowe. Rodzice raczej dzisiaj są bardzo zapobiegliwi, bo wiedzą, że życie jest trudne, trzeba się do niego przygotować. Tymczasem, kiedy dziecko nawet nie będzie tam dokładnie znało języka, czy ma jakieś przejściowe trudności w szkole, może je nadrobić. Jeśli zabraknie ducha, to są zaniedbania nie do nadrobienia. Roman Branszczeter, nasz wielki poeta, pisarz pochodzenia żydowskiego, miał dziadka, który wprowadzał go w świat wiary. Ten dziadek był dla niego tak wielkim autorytetem, że pewnego razu pyta tego dziadka: dziadku, powiedz mi, to ty napisałeś Biblię. I mu się wydawało, że skoro Biblia jest tak wielką, mądrą księgą, to musiał napisać nie kto inny niż jego dziadek. Dziadek mówi: nie, Romku, ja Biblii nie napisałem. Wziął tego swojego wnuczka do jadalni, tam na stole nakrytym białym obrusem leżała gruba księga oprawiona w takie czarne płótno i dziadek mówi: popatrz, to jest właśnie Biblia. Ależ dziadku, przecież ona się nie różni od innych książek, które są w twojej biblioteczce. Tak, no dobrze to zauważyłeś, jesteś bystrym chłopcem. Ona rzeczywiście się z zewnątrz niczym nie różni od innych książek, ale jest w niej, co dziadku, co w niej jest? Wszystko. W Biblii jest wszystko. Takie odpowiedzi udzielił wtedy dziadek małemu Romkowi. Potem Roman dorósł, wybuchła II wojna światowa i w wyniku Holokaustu stracił wszystkich swoich bliskich, całą swoją rodzinę. Został całkiem sam na świecie. W jego życiu rozpoczął się koszmar i pewnie by nawet zrobił sobie coś złego, bo już był u granic ludzkich możliwości. My nie mamy tego doświadczenia, co to znaczy stracić wszystkich bliskich, zostać całkiem samemu. I wtedy sobie przypomniał o książce, o której mówił mu jego dziadek. Sięgnął po tą książkę i zaczął ją czytać. Dziadek powiedział, że w tej książce znajdzie wszystko. Czytając Biblię, odkrył Jezusa, przyjął chrzest. Wrócił do Polski, tak się składa, że wracał przez naszą diecezję bielsko-żywiecką, bo pociąg wjechał przez Zebrzydowice, tam jest węzeł kolejowy od strony czeskiej. Przyjął chrzest i stał się jednym z największych poetów, pisarzy chrześcijańskich. Dziadek dał mu w dzieciństwie do ręki Biblię, nie wiedząc nawet, jak wielki skarb, jak wielką broń daje do ręki swemu wnuczkowi. On nie mógł tego przewidzieć, że losy będą tak tragiczne, że jego życie potoczy się w takim kierunku. Ale wiedział, że jako dziadek musi zrobić dla swego wnuczka to, co najważniejsze. dał mu potężną broń, która przyniosła mu w życiu ocalenie. Jeśli chcemy zabezpieczyć dziecko na całe życie, przekażmy mu wiarę. Jest taki piękny, bardzo prosty wierszyk. Gdzieś go przeczytałem, ale moim zdaniem zawiera całą prawdę o naszym życiu. Wiara dla ludzi niebo otwiera. Z wiarą na ustach człowiek umiera. Kiedy cię spotka jaka przygoda, któż jak nie wiara rękę ci poda. Pamiętając o tym, przekażmy wiarę naszym dzieciom i wnukom. Święty Józefie, ty nie byłeś naturalnym ojcem Pana Jezusa, ale swoim życiem, poprzez swoją miłość względem Niego, zasłużyłeś na miano Ojca. Weź swą opiekę nasze rodziny i spraw, aby były miejscem owocnego wychowania w wierze. Święty Józefie, patronie naszych rodzin, patronie naszej wiary, módl się za nami.
To jest dobre miejsce, żeby mówić o wychowaniu, żeby powierzać sprawę odpowiedzialnego wychowania, żeby przychodzić tutaj, kiedy pojawiają się trudności w rodzinach, w domu, w szkole, żeby zawierzać wszystko to, co ważne. Ksiądz Marek powiedział, wiele rzeczy można nadrobić, język doszlifować, kurs komputerowy, jeszcze jeden może wykupić, ale są rzeczy, które bardzo trudno nadrobić albo prawie się tego nie da uczynić. To musi być w odpowiednim momencie przekazane. Idziemy na modlitwę, na Eucharystię. Dziękujemy temu, który nam powiedział to wszystko. Ksiądz dr Marek Studencki przyjechał do nas z Bielska Białej. Bardzo dziękujemy.